Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Na Zdalniaku. To jest podcast kierowany do cyfrowych nomadów. Ja w taki sposób żyję już od 8 lat i skupiam się właśnie na wywiadach z innymi osobami, które też w taki sposób żyją. Mam nadzieję, że uda mi się zainspirować jak najwięcej osób tym trybem życia. Dzisiaj będzie bardzo ciekawa rozmowa. Rozmawiam dzisiaj z Alicją Miotk, z którą będziemy omawiać książkę The End of Belonging, Untold Stories of Living Home and the Psychology of Global Relocation. To jest książka, która jest napisana przez Grega Madisona. To jest Kanadyjczyk, naukowiec, który spędził wiele lat w podróży, większość czasu w krajach europejskich, żeby wrócić do Kanady i pracować na uczelni. I przez ten czas właśnie skupiał się nad analizą psychiki wśród osób, które spędzają wiele lat za granicą pomiędzy różnymi kulturami, analizą ich motywacji, ich doświadczeń, jak te długie podróże właśnie wpływają na ich podejście do życia i takie różne tradycyjne pojęcia, które jak się okazuje nie dla każdego są takie same. Alicja aspiruje do bycia digital nomadką. Jak dotąd zdobywa doświadczenia w europejskich krajach, brała udział w różnych projektach dla młodych studentów w Europie, pracowała w różnych miejscach, a zaczynała od pracy w korporacji jeszcze w Polsce, a teraz jest na stażu jako content creator dla jednej z organizacji w Lizbonie. Alicja na świeżo jest właścicielką vana. Jak tylko skończy go przerabiać, to zamierza ruszyć podróż razem z psem. I ma nadzieję, że ten van, jak sama pisze, ma nadzieję, że ten van pomoże jej podróżować wolniej i bardziej świadomie i że zabierze ją w miejsca mniej dostępne i mniej popularne. Także bardzo się cieszę, że będę mógł dzisiaj rozmawiać z Alicją, bo myślę, że to jest idealny gość właśnie do omówienia tej książki. Cześć Alicja, bardzo mi miło, że jesteś tutaj na podcaście.
Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy podcastu.
Alicja, myślę, że przed omówieniem tej książki przyda się taki krótki background. Co, jak tak naprawdę, czym zajmowałaś się w ostatnim czasie i co doprowadziło do tego, że chcesz wyjechać vanem w trasę i zainteresowałaś się tą książką?
Ja generalnie zaczęłam liczyć swoje życie od skończenia liceum, bo wtedy poczułam, że właśnie mam sprawczość nad tym, co robię, nie ograniczam mnie tutaj jakby system. I wtedy wyjechałam już za granicę, spędziłam połowę gap year we Włoszech i później mieszkałam też chwilę we Francji. Ale ze względów finansowych później zaczęłam pracę w korpo, tak jak wspomniałeś. I generalnie większą część dzieciństwa też dużo podróżowałam dzięki mojej mamie. Więc jakby te podróże były cały czas jedną z bardzo naturalnych rzeczy dla mnie. I wydaje mi się, że w wieku mniej więcej 15-16 lat zdecydowałam już wtedy, że na pewno po liceum wyjeżdżam za granicę i na początku myślałam o tym, żeby mieszkać za granicą na stałe. Później mieszkając za granicą zatęskniłam trochę do Polski. Teraz już tej tęsknoty nie odczuwam, jak wyjeżdżam, ale cały czas jeszcze jestem pomiędzy wyjazdami a powrotami do Polski. W międzyczasie oprócz pracy w korpo robiłam też jakieś inne kursy, studiowałam zaocznie i najdłużej pracowałam w korpo pół roku, tyle udało mi się wytrzymać, a później zawsze gdzieś podróżowałam na krócej czy dłużej i po prostu chyba ze względów finansowych jeszcze nie jestem w stanie na stałe mieszkać za granicą, więc tyle o mnie.
Jasne, super. Tak, myślę, że to jest... Tak, to jest na pewno typ osoby, który też przejawia się w tej książce. Ja mam dosyć też podobną sytuację, w sensie takim, że też od czasu, kiedy mogę podróżować, to zupełnie inaczej patrzę na swoje doświadczenia. I myślę, że do dzisiaj będziemy mieli takie wyzwanie, żeby omówić tą książkę, bo nie wiem jak u ciebie, ale kiedy ja ją pierwszy raz przeczytałem, to naprawdę zdałem sobie sprawę, że po pierwsze, że nie jestem wcale unikalne, jakby rzeczy, które myślałem, że jakby są zbiorem moich doświadczeń, jakieś podejście do życia, które myślałem, że jest jakieś moje własne, okazało się, że ono jest bardzo popularne wśród właśnie czy ekspatów, czy nomadów. I myślę, że no, przynajmniej u mnie było tak, że jak czytałem tą książkę, to było tak jakbym czytał, jakbym dowiadywał się wszystkiego na mój temat. Po prostu czasami aż chciało mi się rozpłakać, jak czytałem, nie wiedziałem, że ktoś dobrze mnie tak może znać.
Dokładnie, miałam to samo uczucie. Nazwałam tą książkę Biblią u siebie w swoim prywatnym języku, bo miałam poczucie, jakbym czytała księgę swojego mózgu po prostu. I będąc właśnie, ja mam teraz 24 lata, więc skończyłam liceum 5 lat temu. I te 5 lat było takim trochę chaosem w pewnym sensie, pod tym względem, że nie wiedziałam, co się dzieje, bo z jednej strony byłam na pewno daleko od takiej normalnej ścieżki, studia, praca, rodzina, dom, cokolwiek takiego. A z drugiej strony poznałam też ludzi za granicą, którzy byli podobni w pewien sposób do mnie, ale nadal nie wiedziałam, co się dzieje. I wydaje mi się, że to w ogóle można porównać do takiego, jak dziecko pierwszy raz się zaczyna chorować i też nie wie, co się dzieje z organizmem i wtedy mama wyjaśnia, że jest tak, że jesteś po prostu chory, że to jest katar, że to jest kaszel. I wydaje mi się, że ta książka była dla mnie taką po prostu wyjaśnieniem, co się dzieje i dlaczego tak patrzę na świat i dlaczego robię takie rzeczy, jak robię.
Dokładnie, u mnie było tak samo. Więc może zaczniemy od tej definicji pojęcia migracji egzystencjonalnej. To jest pojęcie, które tak naprawdę znalazłem to pojęcie i przez to pojęcie dotarłem do tej książki. To jest pojęcie stworzone właśnie przez tego autora, Grega Madisona. Więc według niego jakby on opisuje tym pojęciem ludzi, którzy mają egzystencjonalną motywację do podróżowania. Najczęściej właśnie polegającą na tym, że osoby, które mają tę motywację, mają takie podejście, że tylko wtedy, kiedy wyjadą i będą mogli w pełni decydować o swoich wyborach, o tym, czym się zajmują, tylko w ten sposób będą mogli w pełni jakby fulfill their potential, czyli w pełni wykorzystać swoje możliwości, gdyby nie to, no to są mocno ograniczani, to im przeszkadza i to jest w bezpośredniej opozycji do innych podobnych pojęć, do innych podobnych motywacji, na przykład do migracji ekonomicznej, która myślę, że jest jedną z najbardziej popularnych, kiedy ludzie wyjeżdżają za granicę, żeby po prostu więcej zarabiać, żeby więcej odkładać i potem wrócić do oryginalnego kraju. Albo też to jest przeciwstawne do takiego tak zwanego wanderlust, czyli takiej żądzy poznawania nowych miejsc, takiego turystycznego, bo to nie chodzi wcale o turystykę, tylko to jest właśnie taka chęć, żeby fundamentalnie i egzystencjonalnie opuścić swoje oryginalne miejsce, skąd się pochodzi i zostać obcokrajowcem. I zastanawiam się, czy Alicja, ty wcześniej już to zauważałaś, że chciałabyś wyjechać z kraju, czy dopiero z czasem to się pojawiało powoli?
Nie, to u mnie było, dla mnie to było jasne, właśnie już nawet w gimnazjum o tym myślałam. Wydawało mi się, że to po prostu jest kwestia kraju i że potrzebuję zmienić kraj, ale mieszkając w innym kraju po prostu były inne problemy, nie było może tych samych, które były w Polsce, ale były inne problemy jakby kraju, więc wróciłam do Polski, pojechałam do innego kraju i była znowu ta sama sytuacja. Więc to jest kwestia tego, co też później o czym już wcześniej rozmawialiśmy, tego, że ta stagnacja i to bycie w jednym miejscu jest po prostu takie przytłaczające dla nas. I wydaje mi się, że Nie wiem, czy jest takie, czy można w jednym miejscu być na dłuższy okres, dłużej niż na przykład rok nawet w moim przypadku i autentycznie czuć cały czas, że jest okej, okay, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać.
Dokładnie tak i nawet w tej książce były cytaty, które właśnie mówiły o tym, że dla tych osób stagnacja równa się śmierć, dosłownie.
I to jest właśnie ten, przepraszam, to jest ten cytat, który mamy ten sam podkreślony właśnie.
Dokładnie i to jest coś, co ja zawsze czułem, ale nie zawsze o tym mówiłem, bo wiem o tym, że niekoniecznie dużo osób może się z tym tak bardzo aż identyfikować, ale ja też dosłownie tak czułem, że tak naprawdę wtedy, kiedy zacząłem wyjeżdżać za granicę, szczególnie w nowe miejsca, to wtedy tak naprawdę zaczynało się moje prawdziwe życie. Wtedy żyłem po prostu, wtedy żyłem, wtedy czułem, że żyję. Natomiast kiedy wracałem na przykład do jakiejś mojej bazy, kiedy jeszcze ją miałem, czy powiedzmy do Polski, do Krakowa, to zawsze czułem podświadomie, że to jest tylko i wyłącznie jakiś przystanek. I nie potrafiłem w ogóle się ani zrelaksować, ani poczuć się dobrze, tylko cały czas myślałem o tym, co mam jeszcze do załatwienia, co mam jeszcze do odhaczenia z mojej checklisty przed jakimś kolejnym wyjazdem, ale to było jakby tymczasowe i nie potrafiłem nigdy zmienić tej myśli.
Mi się podobało też w tej książce, że pojęcie tego outsidera, że czujesz się już właśnie nawet jako dziecko, czy bardzo w młodym wieku, czujesz się outsiderem w grupie i tak naprawdę w momencie, kiedy wyjeżdżasz, też najczęściej się jakoś po prostu przyciągasz do siebie innych ekspatów, innych ludzi, którzy przyjechali jakby z innych krajów. I wtedy tam jesteś outsiderem, bo jesteś z innej kultury i przyjechałeś, a później wracając do swojego domu też jesteś dalej outsiderem i jest jakby twoja łatka, co pozwala jakby mieć takie swoje miejsce w grupie, w społeczeństwie, że po prostu ty jesteś tym innym jakby. I to jest, pamiętam, że właśnie w książce było pisane, że tego jakby na poziomie psychologicznym potrzebujemy jako ludzie, że takiej trochę szufladki, w której możemy się odnaleźć i że wtedy jest nam łatwiej. Więc to zdecydowanie, wydaje mi się, że dosłownie pamiętam kolonie letnie, na których wychowawcy mi mówili o tym, że jestem jakimś wykrętem. A później jakby teraz jest już mi łatwiej, bo jakby mówię, no tak, jakby jest okej. I jak wracam, to też nawet u mnie sąsiedzi w bloku po prostu już tak kojarzą mnie, że najczęściej jestem w windzie z walizką i to jakby mi pasuje, jest dla mnie takie naturalne bardziej.
Dokładnie, ja myślę, że wrócimy jeszcze do samej definicji bycia obcokrajowcem, czy w ogóle definicji domu. Natomiast wspomniałaś właśnie o tej samoidentyfikacji z innymi, na przykład nomadami w innych krajach. Ja też myślę, że po prostu może ze względu na to, że przez wiele lat większość czasu spędziłem w różnych miejscach za granicą podróżując, to ja dużo łatwiej potrafię odnaleźć wspólny background właśnie na przykład w takich dzielnicach ekspatów czy nomadów w dużych miastach, bo po prostu mamy mnóstwo wspólnych tematów, mamy podobne problemy, podobne jakieś wnioski i ja czuję, że dużo lepiej znam te osoby, dużo jestem bardziej do nich podobny niż do osób w naszym kraju. Akurat myślę, że zresztą obydwoje jesteśmy z Polski, myślę, że to specyficzna sytuacja, bo Polska jest wyjątkowo homogenicznym krajem. Dosłownie jest bardzo mało różnorodności w takim sensie, że zarówno różnorodności etnicznej, jak i w ogóle przez to, że jesteśmy młodym krajem po upadku komunizmu, no to jednak wszyscy startowali z podobnego punktu i tak naprawdę większość osób jest po prostu w podobnym miejscu. I to jest też bardzo często przejawiający się motyw, który właśnie był opisywany w tej książce, że to jest taka ucieczka przed taką jednorodnością, taką jednakowością i poszukiwanie właśnie takiej różnorodności i właśnie ta możliwość odnajdowania się lepszego w tej różnorodności.
Mm-hmm. Tutaj też się zupełnie zgadzam i wydaje mi się też, no ja nie żyłam w czasach komunizmu, ale z tego co moi dziadkowie, rodzice mówią, to wtedy bardzo jakby chwalebną rzeczą było to, że wszyscy byli jednakowi i wszyscy zarabiali podobną kwotę i wszyscy mieli dostęp do tych samych produktów. I ludzie, którzy się wyróżniali, którzy byli trochę bogatsi lub mieli inne rzeczy, najczęściej byli postrzegani jako nie tyle złodzieje, co współpracujący z państwem i współpracujący jakby tak politycznie, czyli generalnie negatywnie. I każdy przejaw inności był bardzo negatywnie postrzegany, co nadal jest u nas, nadal widać, nawet na takiej głupia rzecz jak ubrania w sieciówkach są bardzo jakby jednokolorowe, można powiedzieć. Te same sieciówki za granicą mają zupełnie inne ubrania, szczególnie we Włoszech. I wydaje mi się, że ta nasza jakby taka chęć bycia jednakowymi w ogóle w Polsce, jakby taka mentalność nasza, to jest duża przeszkoda tutaj dla ludzi, którzy raz, że się nie czują w ogóle za bardzo Polakami, a dwa, że którzy po prostu czują potrzebę wyjazdów. Ale mówiłeś też jeszcze o tym, że łatwiej się dogadujesz z ludźmi za granicą. Wydaje mi się też, że po prostu mamy podobne wartości i ja jak pierwszy raz wyjechałam i miałam właśnie takie bardzo międzynarodowe towarzystwo, to po prostu poczułam, że wreszcie mogę porozmawiać naprawdę o swoich pomysłach i nikt nie mówi, że one są z innego świata, że są niemożliwe, czy tylko po prostu ludzie mówią mi na ten temat swoje doświadczenia, że oni też gdzieś tam kiedyś byli w Chinach na jakiejś wymianie, albo mówią o swoich pomysłach, które dla mnie są też nie do pomyślenia, ale z drugiej strony w ten taki fascynujący sposób, że chcę się dowiedzieć więcej, a nie, że neguję i mówię, że to jest totalnie nie do zrobienia. Więc wydaje mi się, że te znajomości za granicą właśnie pozwoliły mi poczuć się taką bardziej normalną, że po prostu pomysły są okej, moje pomysły są okej, tylko po prostu trzeba to dobrym ludziom powiedzieć odpowiednim.
Tak, też tak myślę i jakby ja bardzo nie chcę, żeby ten odcinek brzmiał w jakikolwiek sposób negatywny wobec Polski, bo ja kocham Polskę i tak dalej, bardzo doceniam i tak dalej wszystko, co uzyskałem, będąc tutaj urodzonym. Natomiast w tym samym czasie rzeczywiście, jak robiłem sobie taką retrospektywę, myślałem o przeszłości, to przypomniałem sobie pierwszy jakiś wyjazd za granicę, chyba miałem wtedy 18 lat do Stanów i wydaje mi się, że wiele było rzeczy, które na mnie wpłynęło podczas tamtego tripa, ale przypominam sobie właśnie, że widziałem właśnie tą taką odwagę, żeby być innym w każdym tego sensie znaczenia. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd czy ubiór, tylko właśnie o takie pełne poświęcenie, na przykład jeśli chodzi o jakiś konkretny tryb życia czy konkretną karierę, po prostu większa determinacja, żeby na przykład zdobywać coś więcej, większe osiągnięcia i to też często determinuje jakby nasze najbliższe otoczenie i tak dalej. W tym samym czasie czasami zgadzam się z tym, co jest napisane w tej książce, że właśnie osoby w tych wywiadach i również ja się tak czuję, miejsce, które jest bardzo podobne, to czasami można się poczuć jak w takim więzieniu, bo wszyscy wzajemnie się trochę ograniczają, wszyscy patrzą wzajemnie na siebie. Nie ma innych przykładów osób, które rzeczywiście robią coś więcej. Natomiast ja wiem o tym, że rzeczywiście to się wywodzi z przeszłości. Kiedyś było pojęcie prywaciarza, czyli osoby, która w takim negatywnym zabarwieniu tego słowa pewnie coś zrobiła pod stołem albo nie do końca legalnie, żeby coś osiągnąć, a to jest na przykład w przeciwieństwie do tego kultu sukcesu, na przykład, który jest w Stanach, nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to widać, to naszą przeszłość, też niestety widać w języku. Nasz język jest tak skonstruowany, że na przykład kiedy zwracamy się do obcej osoby, to mówimy też per pan, pani i to powoduje taki sztuczny dystans, takie ograniczenie względem kontaktu z inną osobą, względem na przykład tej łatwości na przykład w kulturach latynoskich czy na przykład w Stanach, gdzie nie zawsze to jest szczere, czasami to jest szczere, to jest sztuczne, to jest osobna sprawa, ale jednak można pogadać z każdym, zrobić ten small talk, a w Polsce, no wiesz, ludzie się nie uśmiechają raczej do siebie tak po prostu, bo to jest coś podejrzanego i wiesz.
Tak. I ja też chciałam wrócić do tego, co mówiłeś o Polsce, że to nie jest żaden hejt na Polskę, bo ja po prostu mówię, tutaj też najwięcej czasu jednak swojego życia spędziłam w Polsce, ale tak jak wspomniałam wcześniej, wyjeżdżając, mieszkając dłuższy czas za granicą, zauważyłam, że po prostu jest to samo, że jest też ta stagnacja, tylko po prostu w innym wymiarze, jakieś są inne problemy i tych problemów, których nie było w Polsce, są... ich nie ma, ale jest coś innego, więc tak, to nie chodzi, po prostu mówimy o Polsce, bo tutaj najlepiej znamy tą kulturę, powiedzmy. Ale w języku w ogóle mam wrażenie, że z czasów komunizmu szczególnie jest dużo takich naleciałości i tutaj się zupełnie z tym zgodzę. Nie znalazłam jeszcze na to rozwiązania.
Myślę, że no tak, w ogóle ciężko jest, żeby zmienić dane pokolenia, które miały przykre doświadczenia, ale widzę, że po prostu młodsze pokolenia już mają zupełnie inny kontekst i myślę, że to się zmienia i będzie się bardzo szybko zmieniać. Także myślę, że możemy jak najbardziej zakończyć to pod pozytywnym kątem. Natomiast wracając do książki, zapisałem sobie też, że właśnie a propos tych perspektyw i możliwości, że według tej książki właśnie dla nomadów, dla egzystencjonalnych migrantów, właśnie wyjazd to jest uznawany za tak naprawdę ochronę siebie, w tym sensie, że pozostawienie sobie możliwości właśnie rozwijania się, czyli usunięcie jakichś takich sztucznych barier wokół siebie. Ja myślę, że obydwoje sobie zdajemy sprawę, tak jak wszyscy, którzy więcej podróżują, że nasze otoczenie w gigantyczny sposób wpływa na nas, równo ludzi, jak i trochę szerzej otoczenie. I ja myślę, że sama możliwość takiego sterowania tym, jakby gdzie chcemy być, w jakim miejscu, jeśli robimy to świadomie, to możemy osiągnąć dużo więcej, w tym sensie, że na przykład ja w przeszłości wyznaczałem sobie, tak wychodziło, że miałem różne miesiące, gdzie miałem takie fazy. Powiedzmy, że bywały miesiące, kiedy pracowałem bardzo dużo, bywały miesiące, kiedy ja chciałem trochę odpocząć, może wypracować trochę nad mindfulness i nad po prostu nauką o sobie, a były takie czasy, kiedy po prostu chciałem, no nie wiem, poznać więcej ludzi, czy tam powiedzmy zobaczyć jakieś nowe kraje typowo. Więc jakby sterując to na podstawie tego, że wiedziałem na przykład, co chcę osiągnąć, to podporządkowałem sobie moje plany, gdzie chcę się przenieść i to idealnie pomagało mi właśnie w realizacji tych moich celów.
Ja mam bardzo podobne doświadczenia z tym i dlatego właśnie powiedziałam, że czuję, że jakby moje życie zaczęło się po liceum, bo wtedy mogłam w pełni decydować o sobie. Na szczęście i Bogu dziękuję, nie mam rodziny, która jakoś specjalnie narzuca mi, co mam robić. Są bardzo wyrozumiali, też dużo rozmawiamy o moich planach i czynnikach, które spowodowały, że jadę tam, a nie gdzie indziej. Ale na pewno zgodzę się z tym, że dla osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym i lubią po prostu się rozwijać na różnych płaszczyznach, nie tylko właśnie w karierze, ale też przede wszystkim jeśli chodzi o taki o charakter, o osobowość, jeżeli lubią pracować nad tym, to bycie nomadą, którym ja jeszcze nie jestem, ale generalnie ta idea takiego wyjeżdżania częstego bardzo pozwala wziąć taką kontrolę nad swoim życiem i przejąć kontrolę nad swoim życiem. I wydaje mi się, że dzięki temu można jakby na bieżąco, jeżeli robisz, pytasz się jakby czego potrzebujesz aktualnie, co nie wiem, 3-6 miesięcy, czy co roku nawet te postanowienia noworoczne, których ja jestem wielką fanką nadal, to wydaje mi się, że wszystkie tego typu rzeczy pozwalają ci naprawdę robić coś, czego aktualnie potrzebujesz, bo ja wiem, że u ciebie było tak, że najpierw zacząłeś pracować i zdobywać kasę, a dopiero później wyjeżdżać, z tego co zrozumiałam. Tak. No u mnie jest tak z tymi pieniędzmi różnie, dlatego ja, u mnie też niestety ta kwestia finansowa trochę jeszcze ma większą kontrolę niż bym chciała nad moimi wyborami, więc muszę to zawsze mieć pod uwagę, brać to, ile mam pieniędzy i utrzymuję się sama od wielu lat, więc jakby muszę o tym cały czas myśleć, ale z drugiej strony też zdecydowanie bardziej wolę w momencie, kiedy zarabiam nawet większe pieniądze, nadal zostać na bardzo podstawowej stopie życiowej, powiedzmy. Nie, lubię oszczędzać pieniądze po to, żeby właśnie później mieć takie wolne okresy, kiedy nie muszę pracować, mogę brać udział w jakichś projektach, gdzie zarabiam bardzo mało albo w ogóle tylko po prostu mam opłacone jakby życie i dzięki temu jakoś to łączę i wydaje mi się, że potrafię też rozplanować mniej więcej ile, na ile wystarczą mi pieniądze, które zarobię, ile potrzebuję pracować, żeby później sobie powiedzmy odpocząć.
Tak, wiele razy w wywiadach u mnie na podcaście przejawia się temat właśnie zarządzania finansami i to jest niesamowite dla mnie, jak bardzo świadomi są właśnie szczególnie nomadzi, jeśli o to chodzi i bardzo popularne są tematy właśnie związane z geoarbitrażem, czyli właśnie oszczędzaniem, czy inwestowaniem większej części dzięki niższym kosztom życia w innych krajach i myślę, że to jest świetne, że to jest tak popularne. Jeszcze wracając do tego, co wspomniałaś o tej przypadkowości, ja myślę, że to jest też bardzo często, to jest dosyć ważne pojęcie dla egzystencjonalnych migrantów, bo też w książce było wiele opisane na temat tego, że większość tych osób nie lubiło przypadkowości w takim sensie, że te osoby uważają, że większość społeczeństwa godzi się na jakieś przypadkowe sytuacje w życiu. To znaczy, że załóżmy, że przypadkowo znajdą jakieś powiedzmy zajęcie, na którym mogą zarabiać, przypadkowo znajdą pierwszą pracę, przypadkowo znajdą jakąś pierwszą osobę, w sensie, że łatwo akceptują jakieś tam związki, które nie do końca są doskonałe i po prostu z lenistwa pozostają przy tych pierwszych wyborach, które nie zawsze były tak świadome i potem nie mają odwagi, żeby to zmieniać, nie? I właśnie dużo jest o tym, że to przenoszenie się do innych krajów to pozwala właśnie na to, że możemy, będąc świadomymi tak naprawdę, co nam daje szczęście, to możemy łatwiej więcej rzeczy podporządkować właśnie, żeby świadomie sterować się naszym życiem i po prostu... Dlatego takie to pojęcie lifestyle design jest coraz bardziej popularne. I ja wiem o tym, że nie wszyscy do końca lubią to pojęcie, natomiast ja myślę, że to jest absolutnie, że to jest po prostu takie pojęcie, któremu warto się przyjrzeć, bo to jest prawda, że tak naprawdę mamy niesamowity wpływ oczywiście na to, co wiesz, jak będziemy żyli w przyszłości i powinniśmy wziąć to w swoje ręce i samodzielnie tym sterować.
Tak, wydaje mi się, że pamiętam też jakby cytat z książki, fragment książki, pamiętam cytatu, nie będę tutaj bajerować. Fragment książki, który mówił o tym, że egzystencjalni nomadzi wolą podjąć decyzję, złą decyzję, ale mieć pełną odpowiedzialność za tą decyzję, niż mieć narzucone cokolwiek. I tutaj z tym zupełnie się utożsamiam, bo w moim przypadku też jest tak, że nawet jeżeli decyzja, która została mi narzucona, i decyzja, którą sama bym podjęła, są takie same, to i tak nienawidzę, jeżeli ktoś inny podjął ją za mnie. I nienawidzę, jeżeli właśnie jestem w sytuacji, kiedy jest mi odebrana decyzyjność. Dlatego tak bardzo jakby też uważam, że po prostu kwestia tworzenia sobie samemu życia i tworzenia sobie samemu przypadków tak naprawdę i pozwalania sobie na te przypadki jest ogromnie ważna. I to na przykład, że nie masz zaplanowanego dnia do końca tak, żeby... i w ogóle życia do końca, tak, żeby mieć czas na te przypadki, na które sam się decydujesz, czy które w jakiś sposób uważasz, że są dla ciebie atrakcyjne, bo ja też nie ukrywam, że u mnie dużo rzeczy wychodzi w ogóle randomowo, to jest moje słowo, które chyba najczęściej używam i dużo rzeczy w kontekście mojego życia i dużo rzeczy wychodzi właśnie randomowo przez przypadek, ale to są decyzje, na które ja się godzę i rzeczy, które jakby uważam, że są jakby dodatnie dla mojego życia i wydaje mi się, że to jest ogromnie ważne, żeby mieć i zauważać takie możliwości i korzystać z nich, jeżeli się pojawiają, że nie, też nie wszystko powinno być totalnie zaplanowane. Ale żeby korzystać z tych rzeczy, trzeba mieć, brać jakby odpowiedzialność za swoje też decyzje, nawet jeżeli nie są do końca dobre.
Dokładnie, czyli pozostawienie sobie jakiejś przestrzeni na spontaniczność, na korzystanie z nadarzających się okazji i to jest też dużo prostsze, jeśli jesteśmy nomadami, jeśli żyjemy minimalistycznie, jeśli mamy możliwość szybkiej zmiany właśnie jakichś takich, no tego, gdzie obecnie jesteśmy, czy w kontekście profesjonalnym w pracy, czy w kontekście właśnie życia i myślę, że wszystkich aspektów naszego życia ogólnie. I zapisałem też sobie z książki ciekawe dwa pojęcia, czyli przeciwstawność jakby dwóch rodzajów osób. Pierwszy rodzaj to jest ludzie, którzy się określa pojęciem oknofilik i ludzie, którzy się określa pojęciem philobatic. Oknofilik to jest określenie na ludzi, którzy mają tendencję, żeby trzymać się tego, co jest stabilne, co jest po prostu komfortowe i którzy potrzebują takiej właśnie stabilizacji i dopiero wokół tego budują kolejne rzeczy. I philobatic to jest określenie właśnie na odwrotność, wtedy kiedy mamy osoby, które mają tendencję, żeby szukać nowe ekscytujące doświadczenia, sytuacje, miejsca, czy jakieś osoby, które mogą być jakimś bodźcem na jakieś kolejne działania. I właśnie ta pierwsza grupa, czyli oknofili, ja szukałem tłumaczeń tych słów, ale one są zbyt rzadkie.
Nie, też nie znalazłam, też szukałam.
Więc ta pierwsza grupa właśnie charakteryzuje się tym, że są bardzo przywiązani do tych samych ludzi, miejsc, obiektów i mają trudność z tym, żeby na przykład działać samodzielnie w pojedynkę. A w kontraście druga grupa właśnie jest niezależna, ma tą dużą dozę niezależności i odczuwają dużą satysfakcję z przygód, z wypraw, z nowych emocji. Są w stanie zostawić za sobą miejsca, ale też ludzi łatwiej niż ta pierwsza grupa. I to właśnie według psychoanalityków oknofilik, czyli ta pierwsza grupa, jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu oni pozostają zgodni właśnie ze swoim pochodzeniem, czyli zostają w tym samym miejscu i niezależnie od tego, czy to powoduje, że życie jest dla nich łatwiejsze czy trudniejsze, no bo bardzo często nie robiąc tych zmian pozostają na przykład w złej sytuacji, jeśli taką mają złą sytuację, a filobaci właśnie cały czas dążą do tego, żeby cały czas szukać nowych osób, nowych doświadczeń i szukać nowych wrażeń, niezależnie od tego, co było wcześniej.
Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle czasem osoby, które dużo podróżują, mają taką tendencję do jakby uznawania, że to jest najlepsza możliwa rzecz do robienia. Tylko tak żyjesz w pełni i w ogóle i trochę jest taki cichy, niemy hejt na osoby, które żyją takim stabilnym życiem. Ja na przykład osobiście też tak często robiłam i wydaje mi się, że te osoby, które mają stabilne życie, można też podzielić na dwie kategorie. Osób, które autentycznie chciałyby podróżować, ale się totalnie boją i nie wiedzą, jak zacząć. I to jest ta grupa, którą może nie powinniśmy hejtować, ale której powinno być nam przykro i powinniśmy pomagać, ale z drugiej strony są te osoby, które prowadzą stabilne życie świadomie i bardzo lubią tą swoją stabilność i nawet czasem próbowały albo nie próbowały podróżowania, ale w ogóle do tego nie ciągnie. I wydaje mi się, że tą grupę powinniśmy jakby też zostawić trochę w spokoju i w tym ich spokoju, bo dla mnie też jest coś pięknego w takiej stabilności i Dla mnie to jest wręcz egzotyczne, bo ja tego nigdy jakoś nie doświadczyłam, więc dla mnie to po prostu jest coś, czemu chętnie się przyglądam. I są autentycznie ludzie, którzy robią zawsze te same rzeczy w tej samej kolejności. Są u mnie panie na osiedlu, które zawsze wchodzą w tej samej godzinie z tym samym psem na spacer. I ja uważam, że to jest piękne. Mówię w pewnych kontekstach, aczkolwiek ja rzeczywiście zaliczam się do tej grupy, która nie potrafi usiedzieć na miejscu i też jakby lepiej się dogaduje z takimi osobami, bo mamy podobne, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że łatwiej się nam rozmawia z takimi osobami. Więc nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz, że jednak czasem ta stabilność jest okej.
Jak najbardziej, zresztą... Jak dla mnie to rozróżnienie to jest bardziej kwestia podejścia, a nie częstotliwości zmiany na przykład miejsca, dlatego że wydaje mi się, że jest taki stereotyp, że cyfrowi nomadzi muszą koniecznie skakać z miejsca na miejsce i szybko zmieniać te miejsca czy kraje. Ja myślę, że to absolutnie nie jest prawda, wcale tak nie jest. A nawet więcej, jest zdecydowana mniejszość ludzi przynosi tak często. Większość osób podróżuje dużo rzadziej, bardzo często nawet mają jakąś bazę, ale w określoną część roku przenoszą się gdzie indziej, albo po prostu są w danych miejscach po kilka miesięcy. I absolutnie ja też się z tym zgadzam, nie ma nic jakby każdy ma inne preferencje. Ja też nie wytrzymałbym długo, żeby tak często się przemieszczać. Miałem takie miesiące, lata, ale to nie jest rozwiązanie na długi czas. Także zgadzam się z tym, że w pewnym sensie jakaś stabilizacja jest potrzebna, ale myślę, że ja bym odniósł to porównanie do takiego podejścia, do takiej otwartości na nowe doświadczenia, na nowe rzeczy względem braku chęci w ogóle zmiany czegokolwiek i zaprzestania w ogóle pracy nad sobą albo nad zmianą rzeczy, szczególnie jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy czy jak żyjemy.
Tak, to na pewno. Tak, to jeśli chodzi o takie zmiany rzeczy, które nie pasują i nie działają, no to ja mam wrażenie, że właśnie w drugą stronę też częściej zmieniam rzeczy, których nawet nie trzeba zmienić, tylko po to, żeby było coś nowego. I wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia, niektórzy boją się zmian, ale do momentu, kiedy po prostu nie zaczną czegoś zmieniać. I w momencie, kiedy zmienisz kilka rzeczy, szczególnie kiedy zmienisz jakieś rzeczy, które później zmieniłeś na gorsze i jakoś to odkręcasz i tak musisz wziąć za to odpowiedzialność, to przyzwyczajasz się do tego i to jest tak samo jakby taką pułapką, że zmieniasz za często rzeczy i kraje, czy w ogóle ludzi, którymi się przyjaźnisz, to jest też dosyć niebezpieczne. Ale wydaje mi się, że zmian można się wyuczyć i to na pewno jest rzecz w ogóle takiego rozwoju i pracy nad sobą, nad swoim życiem, decyzyjności, to się zdobywa, mam wrażenie, jakoś stopniowo i nikt się z tym jakby nie urodził. Niektórzy mają większe predyspozycje, niektórzy rodzą się z większą jakby pewnością siebie może, chociaż nie wiem, czy rodzą się, bardziej dorastają w takim stylu, że jednak ta pewność siebie na jakimś tam podstawowym poziomie istnieje, więc jest im może łatwiej, ale to jest na pewno wszystko do wyuczenia się, mam wrażenie, do takiego przetestowania po prostu.
Czyli myślę, że klucz jest w znalezieniu takiego złotego środka i znalezieniu podejścia, które najbardziej odpowiada naszym potrzebom.
I ty... Też jeśli mogę tutaj dorzucić, właśnie dla mnie czas, kiedy dużo podróżuję, a właśnie od teraz czerwca do... od czerwca do września u mnie był taki okres, kiedy wyjeżdżałam praktycznie co tydzień gdzieś, czy co drugi tydzień. Dla mnie to jest tragedia. Ludzie, którzy obserwują mnie na Instagramie, w sensie moi znajomi, mówią cały czas właśnie jakoś tak pochlebnie o tym, że wow, znowu gdzieś tam jesteś, wow, jak ty to robisz, coś tam. A ja wszystkim odpisuję, słuchajcie, nie jest w ogóle... Ja już patrząc na walizkę, chcę się wymiotować jakby w tym momencie. Jest dla mnie za dużo tego i taki chaos dla mnie nie wprowadza niczego dobrego do życia, bo jest po prostu... Człowiek potrzebuje pewnej rutyny, mam wrażenie. Tak, i taka podróż na przykład miesięczna, gdzie codziennie zmieniasz miejsce i tak dalej, jest fajna, jeżeli to właśnie trwa miesiąc. Ale życie i na przykład pół roku nawet takiego ciągłego zmieniania miejsca, moim zdaniem dla mnie to się jawi jako tragedia. Ja bym nie chciała... Jakby ktoś mi zaproponował trip półroczny z ciągłym zmienianiem miejsca, ja bym się tu nie zgodziła.
Absolutnie.
Nie wiem, czy dla ciebie to...
Ja się zgadzam w pełni, zresztą ja kilka razy wypaliłem się podróżniczo, zbyt często zmieniałem miejsca i wypaliłem się w ten sposób, że powiedzmy dołączyłem do kilka tripów jeden po drugim z różnymi grupami znajomych i na każdym z tych wyjazdów większość osób była gdzieś na krótki termin, więc naturalnie chciała jak najwięcej rzeczy robić, nie? Jak najwięcej aktywności. A ja po prostu byłem bombardowany tymi bodźcami, tymi zaproszeniami, tymi możliwościami, jakimiś wiesz, wyprawami i tak dalej. I potem naprawdę miałem tak kilka razy, że musiałem wrócić do jednego mieszkania, powiedzmy w Krakowie, zamknąć się w czterech ścianach, wrócić do rutyn, totalnie wyeliminować zewnętrzne bodźce i dosłownie patrzyłem w ścianę i nie robiłem absolutnie nic, więc to nie jest zbyt zdrowe podejście. Więc nauczyłem się z czasem, że tak naprawdę nauczyłem się nie mieć FOMO, czyli jakby mówić częściej nie. Tak. Mówić częściej nie na zaproszenia i nie czuć się z tym źle, że na przykład moi znajomi, gdzie jesteśmy gdzieś razem, że moi znajomi gdzieś tam idą na jakieś cokolwiek, jakąś porobić aktywność, a ja po prostu mówię nie. I to nie dlatego, że jestem zajęty, bo coś mam do zrobienia, czy w pracy, czy cokolwiek, tylko po prostu mówię nie, bo za dużo już mam tych bodźców, za dużo robiłem w ostatnim czasie i po prostu potrzebuję odpocząć i nie robić po prostu nic, nie? Więc dopiero z czasem się nauczyłem tego podejścia i myślę, że to jest dużo zdrowsze niż po prostu intensywne robienie wszystkiego w krótkim czasie.
W ogóle to jest niesamowite, jak teraz to opowiadasz, jesteśmy ludźmi, którzy się prawie w ogóle nie znają i z różnych części Polski. I właśnie tak samo miałam, jak czytałam tą książkę, że jednak jesteśmy jako ludzie tak bardzo podobni, bo dla mnie po takim intensywnym okresie podróżowania, po prostu tydzień zamknięcia w domu, taka kwarantanna wręcz sama sobie narzucona. I w ogóle najczęściej nie mówię, że już wróciłam, żeby nikt do mnie nie chciał mnie odwiedzić, nie chciał się ze mną przypadkiem spotkać. Ja sobie wtedy czyszczę kieliszki, siedzę na łóżku, właśnie tak jak mówisz, patrzę w ścianę dosłownie i nawet nie mam ochoty czytać żadnej książki, żadnych social media, po prostu mój mózg jest przebodźcowany i potrzebuje odpocząć. I właśnie tak samo jak mówisz teraz, że nauczyłeś się mówić nie, to też jest jakby taka kwestia nauka decyzyjności po prostu, że musisz czasem zrezygnować, bo wiesz, że tak naprawdę twoja obecność w tym towarzystwie nikomu nie, ani dla ciebie nie jest dobra, ani dla tych ludzi, bo też nie masz siły po prostu się z nimi bawić w tym momencie. Więc też w te wakacje niestety musiałam odmówić kilka fajnych, bardzo fajnych, atrakcyjnych rzeczy, ale jakby na szczęście mam przyjaźń, ja jestem bardzo szczera i też przyjaźnię się z osobami, które rozumieją takie rzeczy, więc nie było z tym większego problemu. Wydaje mi się, że odnośnie tego, co mówiłeś też wcześniej, odnośnie ludzi, którymi się otaczamy, dla mnie szczególnie jestem wrażliwa na osoby, które nie potrafią zrozumieć krytyki, czy w ogóle jakiejkolwiek negacji, czyli na przykład nie pójdę, mimo że nie mam niczego innego zaplanowanego, ale po prostu wiem, że to nie jest dobry pomysł. I no ja nie mam takich osób już w swoim otoczeniu, na szczęście.
Mhm, jasne. A mówiąc o powrotach, może porozmawiamy o definicji domu wśród nomadów i jak ona się zmienia w czasie. Wiemy obydwoje, jaka jest definicja właśnie domu według tej książki, ale ciekawy jestem właśnie, jak to jest u ciebie.
Czy mogę tę definicję podać teraz? Bo mi się wydaje, że właśnie u mnie jest teraz podobnie, że dom to jest bardziej poczucie takiego bezpieczeństwa i bardziej poczucie, że otoczenie i ludzie, z którymi aktualnie jesteśmy i nasz stan psychiczny, jakby wszystko się ładnie skleja. Ja bym to tak przetłumaczyła, że tak powiem. Bo na pewno to nie chodzi, tutaj to nie jest jakieś miejsce, że to jest bardziej poczucie.
Czyli właśnie mówiąc trochę szerzej, na podstawie tego, co było w książce, według tej książki, egzystencjonalni nomadzi nie mogą się odnieść do, nie mogą już czuć takiego związku z tym swoim, powiedzmy, domem, dlatego że Po pierwsze, prawdopodobnie to miejsce oryginalne się bardzo zmieniło przez ten czas, ale tu bardziej chodzi o to, że te osoby właśnie podczas tych wyjazdów się bardzo zmieniły poprzez właśnie tą sumę doświadczeń czy spotkanych ludzi. I po prostu są już innymi osobami, to jest proces nieodwracalny i nie czują już, no dokładnie, czują, że są po prostu inni.
Tak, i wydaje mi się, że u mnie też tak to działa, mimo że ja jestem z Gdańska i moja najbliższa rodzina, z którą też mam dobry kontakt, jest stąd, więc w jakiś sposób, jeśli myślę o jakby powrocie, to myślę, że mam wrócić do Gdańska, ale to nie jest na pewno, to nie jest takie miejsce, w którym czuję się jakoś jak u siebie, na pewno nie. Też jestem, tak jak już wcześniej mówiliśmy, taką outsiderką tutaj. I też większość, mam tutaj dosłownie garstkę przyjaciół, a większość moich znajomych i takich dobrych znajomych, dobrych przyjaciół mieszka za granicą i widuję ich co kilka miesięcy przy dobrych wiatrach. I wydaje mi się, że to na pewno jest właśnie dla mnie takie poczucie, że odpowiada mi miejsce, odpowiada mi pogoda, na którą jestem bardzo wrażliwa, nienawidzę słońca, więc to też okay. U mnie,
ciekawe.
W sensie lubię słońce, ale przy chłodnej temperaturze, nienawidzę słońca i ciepłego miejsca, więc na pewno się nie poczuję jak w domu w gorącym miejscu, to u mnie bardzo wpływa u mnie na moje samopoczucie, dokładnie, dzięki. I właśnie na pewno dla mnie są ogromnie ważni ludzie. Mimo że lubię spędzać czas sama i często to robię, to kocham mieć świadomość, że mogę się do kogoś odezwać i z kimś spędzić czas, kogo szanuję, lubię i dobrze się z nim bawię. Więc miejsca, w których mam dobrą grupę znajomych, to na pewno miejsca, które nazywam domem. I mój wyjazd taki na wolontariat, powiedzmy, w Portugalii. Byłam właśnie w Algarve, gdzie chyba jedziesz na jesień. Ale byłeś na Algarve mniej więcej w tym samym czasie. To właśnie ja w Faro miałam taką ekipę, że czułam się totalnie jak w domu, ale to było tymczasowe jakby, dlatego że ja tam byłam miesiąc i inne osoby też były tymczasowo tam, więc generalnie jakby tego domu nie mogę już przywrócić, nawet jeżeli wrócę do Faro. I ja się do tego przyzwyczajam, po prostu to jest kwestia tego, żeby korzystać z czasu, kiedy czujesz się dobrze w jakimś miejscu i czujesz się tak stuprocentowo u siebie jakby, mimo że to niekoniecznie jest twój kraj. A jakby jestem w jakimś innym miejscu, gdzie niekoniecznie czuję jakąś wielką przynależność, to też to nie jest dla mnie jakiś wielki problem. Ja nie mam generalnie takiego poczucia tęsknoty za domem czy poszukiwania tego. Ja się czuję jakby dobrze tam, gdzie właśnie mam tą decyzyjność, gdzie jestem spokojna, mam jakieś oszczędności na koncie i tak dalej. To dla mnie jest dużo ważniejsze, żeby czuć się jakby okej w jakimś miejscu. I tu jestem mega ciekawa twojej opinii, co u ciebie po kilku latach mieszkania za granicą.
Tak, no ja też się zgadzam jakby z tym podejściem, z tą definicją, która jest w książce, która właśnie mówi o tym, że dla nas ten dom to jest bardziej wspomnienie, a nie konkretne miejsce, dlatego że to jest właśnie ciekawe, jakby rzecz, która też, jeden z cytatów, który najbardziej dał mi do myślenia, spowodował dreszcze naprawdę, to jest to, że ja bardziej czuję się obco, bardziej czuję się obcokrajowcem, outsiderem w miejscu, skąd pochodzę, w Krakowie czy w mojej miejscowości, skąd pochodzę, niż w obcym kraju, w nowej kulturze, z nowymi osobami. To jest dla mnie, to brzmi jak absurd, ale taka jest prawda i okazało się, że to nie tylko ja tak czuję, tylko po prostu to jest rzecz wspólna dla nie tylko dla ekspatów nomadów, ale dla ludzi właśnie, którzy są ekspatami, którzy spędzają dużo czasu za granicą, nie? To dlatego właśnie, że tak już jesteśmy już tak bardzo inni od tego naszego backgroundu oryginalnego, nie? Więc dla mnie właśnie podobnie. Ja, dla mnie dom to jest wspomnienie, to jest jakby no nie trochę nieosiągalne, żeby wrócić do domu. I właśnie w tej książce jest dużo o tym, że nomadzi, część wspólnych nomadów to jest właśnie to, że bardzo wiele z nich odczuwa taką tęsknotę za domem, ale to jest tęsknota właśnie za tym wspomnieniem, za tą pamięcią tego domu i czasami po prostu to nie jest możliwe, żeby to przywrócić. I oprócz tego właśnie mam kolejny cytat, sobie zapisałem na temat tęsknoty za domem. To jest to, że wiele nomadów, z którymi były wywiady, powiedziało, że dla nich ideał to jest nie być w domu jakimkolwiek, tylko żeby właśnie odczuwać tęsknotę za domem, żeby wiecznie być w drodze do domu. I to uczucie to jest takie no jakby tragiczne, wieczne poczucie bezdomności. I to uczucie powoduje, że czujemy się najbardziej pełni życia, że po prostu my czujemy, że to jesteśmy właśnie my, to jest nasza identyfikacja. Tak właśnie żyjemy, tacy jesteśmy, że potrzebujemy być w drodze i potrzebujemy czuć tęsknotę do domu, ale wiedząc, że nigdy nie dotrzemy do tego domu, bo po prostu domu nie ma. To już nigdy nie będzie takie samo.
Wiesz co, jak właśnie, powiem szczerze, że tej części nie do końca zrozumiałam. W sensie nie tyle, że nie zrozumiałam, co nie utożsamiam się do końca. Bo dla mnie właśnie... poczucie, jakby, jeżeli jestem wśród ludzi, którzy mają podobne postrzeganie świata jak ja i też są otwarci na to, nawet jeżeli nie do końca mają taki sam tryb życia jak ja, czy zainteresowania, ale są otwarci na to, kim ja jestem i żeby mnie poznać i się czegoś nowego dowiedzieć, to dla mnie to już wystarcza, żeby się poczuć jakby tak, wiesz, bezpiecznie w takim gniazdku. I na przykład, tak jak mówiłam, moja rodzina dalej mieszka tutaj w Gdańsku i ja czuję się akceptowana przez nich, w sensie takim, że to, pytania typu, że to jest chory pomysł, to jest ulubiony tekst mojej mamy, jak jej mówię o czymś, co wymyśliłam, to jakby mimo wszystko, mimo że czasem jakby komentują to w ten sposób, to jednak tak podświadomie wiem, że oni akceptują to, kim jestem i też jakby mam tą możliwość takich jakby szczerych, logicznych, opartych na argumentach rozmów z nimi i wydaje mi się, że to jest dla mnie ogromnie ważne, bo czuję takie wsparcie od swojej rodziny. Są takie przykłady miejsc czy pomysłów, które nie przechodzą, no jednak jeszcze trochę musimy popracować, ale na przykład jeżeli mówię, że się wyprowadzę, tak jak na przykład teraz wiosnę mieszkałam w Mediolanie i mówię w rodzinie, że wyjeżdżam do Mediolanu, to wszyscy po prostu już, które wino mam im kupić, to już w ogóle nie robi na nich żadnego wrażenia to, że wyjeżdżam do tak blisko i też do Włoch, które moja rodzina dobrze zna, więc wydaje mi się, że u mnie ten dom jednak jakby ta... Albo jeżeli mówimy o Gdańsku, to właśnie rodzina i najbliżsi przyjaciele, którzy totalnie akceptują to, co robię i bardzo są ciekawi jakby nowości i nowych pomysłów. Albo gdzieś za granicą właśnie ludzie, którzy też są na to otwarci, mają sami świetne pomysły na życie i to dla mnie jest wystarczające. Ja nie mam takiego poczucia jakby domu jako miejsca. To dla mnie jest to poczucie takie z akceptacji wśród ludzi po prostu.
Czyli dom jako ludzie. Mhm. Jasne. Ja mam podobną sytuację. Jestem bardzo wdzięczny, że moja rodzina zawsze była bardzo wspierająca. To zawsze było dla mnie niesamowite, że jak mówiłem, że znowu gdzieś, powiedzmy, wylatuję nawet w miejsce, o którym wiedziałem dużo mniej, na przykład nie, jakaś Ameryka Centralna albo coś takiego, to po prostu nie widziałem u mojej rodziny ani po prostu... ani po prostu żadnej reakcji, żadnej powieki, niczego. Po prostu okej. I po prostu, wiesz, zero...
Tak. Także... Myślę, że to jest ogromnie ważne i jakby trochę niedoceniane też, bo ostatnio rozmawiałam z moim przyjacielem z innego kraju, który jakby opowiedział mi o swoich rodzicach. W ogóle jakoś zupełnie przez przypadek zaczęliśmy rozmawiać o naszych rodzicach i w momencie, kiedy usłyszałam, jak jego rodzice reagują na rzeczy, na podróże, na jakiekolwiek... No, ja byłam przerażona, bo ja sobie z tego nie zdaję sprawy, że to jest tak ogromne wsparcie, jakby takie podświadome po prostu, że cały czas jest jednak ktoś na tym świecie, nawet jeżeli jesteś zupełnie innej części globu, który jakby mówi okej na twoje pomysły, a są osoby, które jakby jakikolwiek pomysł nie powiedzą zawsze... Nawet po kilku latach cały czas podróżowania, cały czas spotykają się ze ścianą i jakby po co wydajesz pieniądze, to jest mój w ogóle ulubiony tekst, po co wydajesz pieniądze na takie rzeczy. Więc jakby No nie doceniamy chyba tego czasem, mam wrażenie.
Tak, myślę, że powinniśmy być bardzo wdzięczni, że po prostu mamy takie możliwości, jakie mamy. Także warto o tym pamiętać. Myślę, że w moim przypadku jest tak, że ja bardzo łatwo się dostosowuję do nowego otoczenia, do nowych sytuacji, do nowego miejsca i bardzo łatwo po prostu czuję się jak u siebie. I być może to jest też takie trochę taki substytut, takie wytłumaczenie może tego, że nie miałem problemu na przykład. Nie miałem problemu z taką wiedzą, że nie mam żadnej bazy, że nie mam dokąd wrócić, w sensie takim, że dokąd wrócić, że wiadomo, tam mam możliwość zatrzymać się u rodziny i tak dalej, ale nie mam nic takiego swojego. To bardzo mnie otworzyło totalnie perspektywę i zmieniło moje postrzeganie w ogóle podróży, zmieniło moje podejście w ogóle do wielu rzeczy, jak byłem w trasie. No ale to jest też, jakby to działa w drugą stronę, ta łatwość akomodacji w miejscu, to jest też takie zagrożenie w moim przypadku, bo jakby, no co z tego, że trafię jakieś nowe miejsce i tam okaże się, że okej, okay, jest tu fajnie, jest tu spoko, więc chętnie tu zostanę dłużej, ale potem sobie myślę, kurczę, ale właśnie ja nie mogę tak myśleć, bo ja muszę myśleć tak bardziej w szerszej skali, czy to obiektywnie jest miejsce, którym powinienem być, którym najlepiej jakbym był. Jakby cały czas muszę wypychać się trochę szerzej i myślę sobie, kurczę, mimo tego, że tu mi jest fajnie, no to może to nie jest jakby najbardziej optymalne miejsce długoterminowo, może lepiej jak się przyniosę gdzie indziej, nie? No i tak jest mój tok myślenia, jak podróżuję. Nie wiem, czy ty zresztą zauważyłaś.
A czemu mówisz właśnie, że na przykład mimo, że się dobrze czujesz, to nie chcesz tam zostać na dłuższy czas, bo nie jest optymalne?
No dam ci przykład konkretny. No na przykład, nie wiem, jak mieszkałem w Tajlandii gdzieś na Koh Samui czy jakichś takich miejscach, no to po prostu nie chciało mi się uczyć, pracować, robić czegokolwiek, tylko po prostu odpoczywałem i nie robiłem nic, nie? Więc byłem tam szczęśliwy, okay. Ale czy to jest najlepsze miejsce? Nie.
Ale nie masz tak, że na przykład właśnie ja nie mogę odpoczywać w nieskończoność. Strasznie jestem taka nabuzowana, jeśli chodzi o rzeczy do robienia i nawet najlepsze miejsce jest dla mnie właśnie tymczasowe, że ja nie potrafię długo spędzić czasu. No plaża i w ogóle takie odpoczywanie na plaży to naprawdę no 3 dni maksymalnie, nie? I to muszę być naprawdę zmęczona, żeby coś takiego zrobić. Więc wydaje mi się, że u mnie to po prostu działa tak, że naturalnie mam już dosyć odpoczywania. Jakby taką wypoczęłam to zmęczenie z jakiejś tam poprzedniej rzeczy i jeszcze wypoczęłam się na przyszłość trochę, że do tego stopnia, że mam ochotę już coś robić, więc może rzeczywiście takie niektóre miejsca, dla mnie taka Grecja właśnie była, że taka totalna chillerka, ale to no maksymalnie tydzień, nie? U mnie
to... Zgadzam się, myślę, że obydwoje mamy to podejście, tą potrzebę pchania się do przodu, ale myślę, że to otoczenie nadal ma duży wpływ i to działa w dwie strony, nie? Powiedzmy, jak mieszkałem w Hongkongu i widziałem tylko i wyłącznie wokół siebie pęd do nieustannej pracy, wiesz, po 10 plus godzin i zero w ogóle odpoczynku. I tam powiedzmy dużo pracowałem, ale wiedziałem, że to nie jest za bardzo dobre na długi czas. Albo właśnie drugą stronę, na jakichś wyspach. Więc moim zdaniem najlepsze jest znalezienie takiego optimum, żeby po prostu mieć ten balans, który nam odpowiada, nie? A nie być po prostu za bardzo w którąkolwiek stronę przyciąganym.
Dlatego ja na przykład bardzo lubię jesień w Polsce, ten moment, kiedy się kończy lato i zaczyna jesień, bo ja po prostu uwielbiam mieć takie poczucie, że teraz pogoda się pogarsza, więc nikt ode mnie nie oczekuje, że ja będę spędzała czas na zewnątrz i robiła jakieś rzeczy w ogóle, więc jakby mam takie społeczne przyzwolenie na to, żeby być w domu i zająć się swoimi rzeczami, nie wiem, czy masz też takie poczucie, ale to ja po prostu uwielbiam jesień jakby pod tym względem, nie?
Tak, ja uwielbiam, jak rzeczywiście pada deszcz i nie ma jakiegoś wyrzutów sumienia.
Uwielbiam.
Coś, wiesz,
uwielbiam.
To można, wiesz, poczytać, popracować nad czymś, coś, wiesz.
Tak. No niektórzy mówią, że jakby deszcz ich tak rozwala, że w ogóle nie mogą się zabrać z łóżka, ale dla mnie deszcz to jest właśnie takie, teraz świat się zatrzymał, odpoczywa, ja mogę popracować teraz, jakby mogę się skupić na tym, co chcę zrobić, nie? Uwielbiam. Dlatego właśnie też, jak dla mnie słońce, które mówiłam, samo słońce jest okej, okay, ale to nie jest dla mnie pogoda do pracy w ogóle jakiejkolwiek i tylko wieczorami, porankami ewentualnie. i jeszcze słońce połączone z jakąś wysoką temperaturą, ja nie jestem w stanie w ogóle nic robić. Ja po prostu mogę cały dzień być pod prysznicem zimnym i dla mnie na przykład takie miejsca wpływają tragicznie na jakąkolwiek produktywność. Właśnie końcówka mojego mieszkania w Mediolanie i czerwiec, kiedy tam naprawdę już były wysokie temperatury dla mnie, to no nie powiem, żebym cokolwiek wtedy mądrego i konstruktywnego robiła w swoim życiu.
Tak, i to jest definicja, to jest słówko na to, nazywa się solitude. Ja nie wiem do końca, jakie jest polskie tłumaczenie, ale to właśnie określa taką pracę w pojedynkę. To nie oznacza w ogóle samotność ani nic takiego, tylko właśnie umiejętność, wiesz, spędzania czasu produktywnie w pojedynkę. Mhm. I no, także myślę, że możemy tutaj zatrzymać się, jeśli chodzi o omawianie tej książki. Podsumowując takie dwie najważniejsze myśli, które właśnie przeczytałem w tej książce, z którymi, które ze mną rezonowały, myślę, że z tobą też z tego co widzę, to jest właśnie to, że egzystencjonalni nomadzi uważają, że życie jest... że nie ma takiej wartości, że jest bezwartościowe wtedy, kiedy dopóki nie jest self-directed, dopóki nie mamy wpływu na ten rozwój wydarzeń, bo po prostu gdy jesteśmy rzuceni w losowe miejscu i po prostu robimy tylko przypadkowe rzeczy, no to nie czujemy, że to jest nasze coś takiego, wiesz, nasze osiągnięcie i to nie jest wykorzystanie naszego potencjału i mamy obsesję na punkcie tego, żeby właśnie wykorzystywać nasz potencjał, sprawdzać, wiesz, na co nas stać, co możemy jeszcze zrobić, poznawać siebie lepiej i aplikować tą wiedzę w różnych sytuacjach. I druga właśnie rzecz jest taka, o której mówiliśmy wcześniej, że te obce sytuacje to jest szansa na ciągły rozwój, a komfort, czyli stagnacja, to nadal dla nas jest takie poczucie duszenia. Czy masz coś do dodania na koniec?
Ja jeszcze chciałam tylko dodać ostatni cytat, który mi się bardzo... Znowu fragment, bo nie pamiętam cytatu, który mi się bardzo podobał. Kwestia tego, że nie odczuwamy tęsknoty za domem, tylko bardziej mamy tęsknotę za wyjazdami, jeżeli jesteśmy na dłużej w jakimś miejscu. I to tylko ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, że totalnie się z tym zgadzam, że podczas wyjazdu nie myślisz tak bardzo o powrocie, bo cały czas jak mam, powiedzmy, gdzie wrócić, ale jak nie mam zaplanowanego żadnego wyjazdu, jestem chora i wiem, że jest dużo ludzi wśród nomadów i w ogóle ludzi, którzy często podróżują, którzy mają coś podobnego, więc tylko to chciałam dodać jeszcze, że też jest normalne, bo dla mnie odkrycie tego w książce i jakby przeczytanie tego było też taką odpowiedzią na moje życie, jakby tak, właśnie tak, to funkcjonuje.
Super, a jak twoje plany? Mówiłaś, że kończysz właśnie wykańczać vana, jakie masz pomysły na wyjazdy?
Tak, więc zapisałam się teraz na Workaway, portal dla ludzi, którzy chcą przenieść się w dosyć bezpieczny sposób w różne części świata. I na początku ruszam w Bieszczady, a później prawdopodobnie kierunek Turcja. Zabieram ze sobą psa i będę testowała van life, jak mi się to podoba, jak żyje życie w vanie, funkcjonuje w rzeczywistości.
Super. Sprawdzałaś już, jak twój piesek znosi podróże?
Już wcześniej, bo podróżowaliśmy autem, pociągiem, pieszo, rowerem, dużo różnych opcji, więc on od szczeniaka był przyzwyczajony do podróżowania. Jakby stwierdziłam, że nie mam potrzeby mieć psa, jeżeli nie będzie podróżował ze mną, więc tak, on jest przygotowany na wszystkie warunki.
Niesamowite. Jest jakieś miejsce, gdzie możemy śledzić twoje przygody?
Najwięcej rzeczy wrzucam na Instagrama, który jest raczej dla znajomych, ale jest otwarty publicznie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany van life'em z psem, to zapraszam na Instagrama, Alicja Miotk. A też zaczęłam nagrywać vlogi z mojego życia i podróży i troszkę opuściłam ten kanał na czas wakacji, które właśnie mówiłam, były bardzo intensywne, ale niedługo wracam z kontentem z vana, więc też na YouTubie można mnie znaleźć, Alicja Miotk, ale myślę, że to będzie wszystko podlinkowane, podlinkujesz, więc myślę po prostu linki.
Dokładnie, wszystkie linki wrzucimy pod tym odcinkiem, także zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z książką. Alicja, a ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo za zaproszenie.
Dzięki za dotrwanie do tego momentu. Jeśli książka ci się podobała, to zachęcam do kupna. Jest dostępna na Amazonie. Jest dosyć niszowa, więc tylko tam raczej będziecie mogli ją kupić. Tymczasem, jeśli oglądasz mnie na YouTubie, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. A jeśli słuchasz mnie na podcaście, do zostawienia opinii na iTunesie, bo w ten sposób mogę dotrzeć do większej ilości osób. I zapraszam cię też do mojego klubu, gdzie mamy społeczność na Telegramie. Dołącz do niego pod adresem klub.nazdaniaku.pl. A my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na Zdaniaku. Cześć!